Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Liturgia Słowa, część czwarta. Powracamy do omawiania mszy świętej, jej poszczególnych części oraz sposobów głębszego pod względem duchowym jej przeżywania. Dwa tygodnie temu mówiłem o proklamowaniu Ewangelii, po której, kiedy wszyscy usiądą, następuje homilia. Wprawdzie posoborowa odnowa liturgiczna kładzie nacisk na wsłuchiwanie się w Pismo Święte i na coraz głębsze rozumienie go oraz przyswajanie sobie tak, aby z czasem sami wierni byli w stanie je czytać i nim się karmić, to jednak bardzo poleca pomoc Kościoła w postaci homilii. Tak właśnie czyni Sobór Watykański II w Konstytucji o Świętej Liturgii, stwierdzając, że za pomocą homilii z biegiem roku liturgicznego wykłada się na podstawie tekstów świętych tajemnice wiary i zasady życia chrześcijańskiego. I dodaje Sobór: bez poważnego powodu nie należy jej opuszczać we mszach świętych odprawianych w niedzielę i święta nakazane przy udziale wiernych. W pierwotnym użyciu słowo homilia oznaczało ciepłą, serdeczną rozmowę służącą wyjaśnieniu. I taki cel ma także dzisiaj. Wprowadzenie ogólne do mszału rzymskiego podaje, że homilia stanowi, cytuję, pokarm konieczny dla podtrzymania chrześcijańskiego życia. Powinna być wyjaśnieniem jakiegoś aspektu Pisma Świętego albo innego tekstu spośród stałych lub zmiennych części mszy świętej danego dnia z uwzględnieniem zarówno obchodzonego misterium, jak i szczególnych potrzeb słuchaczy. Cechą charakterystyczną homilii i odróżniającą ją od tradycyjnego kazania jest ścisłe powiązanie z czytaniami biblijnymi bądź z treścią samej liturgii. O ile bowiem kazanie ma charakter polecenia, nakazu, przestrogi czy napomnienia, a poza tym stwarza większą swobodę, jeśli chodzi o wybór tematu, to homilia jako serdeczne pouczenie, którego celebrans udziela zgromadzonym wiernym, nie może być oderwana od tego, co zawarte jest w Słowie Bożym. Jest pewnego rodzaju komentarzem do czytań mszalnych. Nie powinno to jednak ograniczać celebransa, jeśli chodzi o wybór tematu. Dużo będzie pod tym względem zależeć od jego wrażliwości intelektualnej i duchowej oraz od jego przygotowania. Zawsze bowiem może odczytane w liturgii Słowo Boże uczynić on punktem wyjścia do rozważań lub punktem dojścia. Kongregacja do spraw duchowieństwa w dyrektorium o życiu i posłudze kapłanów pod tytułem Tota Ecclesia z 1994 roku przypomina, że przepowiadanie nie może więc sprowadzać się do przekazywania własnych myśli, ukazywania doświadczenia osobistego, do prostych wyjaśnień o charakterze psychologicznym, socjologicznym czy filantropijnym. Nie może także zbytnio ulegać urokowi retoryki, tak często obecnej w środkach masowego przekazu. Chodzi o głoszenie słowa, od którego kapłan nie może czuć się zwolniony, ponieważ zostało powierzone Kościołowi, by go strzegł, badał je oraz wiernie przekazywał. ta sama kongregacja w instrukcji o kapłanie jako głosicielu słowa, szafarzu sakramentów i przewodniku wspólnoty ludu Bożego z 99 roku zauważa, że im bardziej kapłan staje się prawdziwym sługą słowa, a nie jego panem, tym większa jest zbawcza skuteczność słowa. Celebrans więc, stając na ambonie, nie może głosić siebie, narzucać wiernym swoich przekonań, zwłaszcza politycznych, ale ma być głosem Kościoła nauczającego, który zawsze zatroskany jest o żywą wiarę ludu Bożego. Odnośnie do tego wspomniane dyrektorium pod tytułem Tota Ecclesia przypomina, że kapłan, i tu słowa dyrektorium, powinien czuć się osobiście zobowiązany do szczególnego zgłębiania Pisma Świętego przez studium zdrowej egzegezy, przede wszystkim patrystycznej, i przez medytację praktykowaną według różnych metod wypróbowanych w tradycji duchowej Kościoła, by osiągnąć jego zrozumienie ożywiane przez miłość. W tym celu prezbiter powinien czuć się zobowiązany do zwrócenia szczególnej uwagi na przygotowanie, tak dalsze jak bliższe, homilii liturgicznej, jej treści, na utrzymanie równowagi między częścią wyjaśniającą i zastosowaniem, uwzględniając pedagogię i techniki przekazu, łącznie z dobrą dykcją, szanującą godność aktu przepowiadania i jego adresatów. Przepisy liturgiczne wyraźnie stanowią, że homilię z zasady powinien głosić kapłan celebrujący daną mszę świętą. Może jednak uczynić to inny kapłan, który wraz z nim koncelebruje. Na polecenie celebransa homilię może wygłosić diakon, jeżeli mu asystuje podczas sprawowania mszy świętej. A jedynie w szczególnych przypadkach i dla bardzo ważnej przyczyny homilię może wygłosić inny kapłan, który w danej chwili nie celebruje mszy świętej. Jednak absolutnie jest niedopuszczalne, aby homilię głosił ktoś, kto nie ma święceń, a więc świecki, choćby był wykształconym teologiem, kleryk czy siostra zakonna. Jeżeli jest potrzeba, aby jakiś zaproszony gość zabrał głos po to, by na przykład dać świadectwo swojej wiary albo poinformować o czymś, co jest ważne dla życia wspólnoty wiernych, to jest na to miejsce przed albo po mszy świętej, a w ostateczności przed rozesłaniem wiernych w ramach tzw. ogłoszeń parafialnych. Chodzi mianowicie o przejrzystość znaków liturgicznych, o których jakiś czas temu mówiłem, a które w liturgii mają ogromne znaczenie. Celebrans, który przewodniczy mszy świętej, uosabia bowiem Chrystusa, który najpierw naucza i budzi wiarę, a następnie składa się w zbawczej ofierze. Jeśli więc homilię głosi kapłan, który w ostatniej chwili wychodzi na ambonę z zakrystii, a bywa, że wbrew przepisom liturgicznym nawet nie zakłada komży czy stuły, to zaciera się wymowa znaku celebransa jako nauczyciela wiary i ofiarnika w jednej osobie. Wprowadzenie ogólne do mszału rzymskiego nakazuje głosić homilię w niedzielę, w uroczystości i święta, we mszach, w których udział biorą wierni. Takiego nakazu głoszenia homilii nie ma co do mszy w zwykły dzień, jednak usilnie zaleca się głoszenie jej, zwłaszcza w okresie Adwentu, Wielkiego Postu i okresu wielkanocnego, jak również wtedy, gdy jest większa liczba wiernych. Ten obowiązek głoszenia homilii znajduje potwierdzenie w starożytnej tradycji. Już bowiem święty Justyn Męczennik, zmarły w 165 roku, w swoim dziele pod tytułem Apologia pisał: Gdy lektor skończy czytanie, przełożony przemawia i usilnie zachęca do wcielania w życie pięknych nauk tylko co usłyszanych. Głoszenie homilii początkowo należało przede wszystkim do biskupa, który czynił to siedząc na specjalnym krześle zwanym katedrą. Stąd później kościół, w którym biskup celebrował i nauczał, także nazwano katedrą. Jak podają starożytne źródła, biskup na początku i na końcu homilii pozdrawiał wiernych. Prawdopodobnie swoje wystąpienie kończył doksologią, czyli oddaniem chwały Przenajświętszej Trójcy, na którą wierni odpowiadali gromkim Amen. Pewnego rodzaju śladem tej starożytnej tradycji jest utrzymujący się tu i ówdzie szlachetny zwyczaj rozpoczynania homilii lub kazania od pozdrowienia wiernych słowami „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”, które, jak się wydaje, słyszymy coraz rzadziej, także w środowiskach kościelnych, a które było ulubionym pozdrowieniem świętego Jana Pawła II. Natomiast z dzieciństwa pamiętam, jak w mojej rodzinnej parafii ówczesny proboszcz, ksiądz Karol Słapczyński, który zmarł w bardzo sędziwym wieku 94 lat, do końca zachowując doskonałą sprawność intelektualną, każde kazanie i homilię kończył życzeniem eschatologicznym, to znaczy, abyśmy wszyscy razem doszli do nieba, albo abyśmy to, co teraz usłyszeliśmy, w całej pełni odkryli w życiu przyszłym. Czyż nie o to właśnie chodzi w przepowiadaniu podczas liturgii, która w istocie jest antycypacją, a więc przedsmakiem liturgii niebieskiej? Czasem starsi kapłani swoje kazania rozpoczynają znakiem Krzyża Świętego. Jednak przepisy liturgiczne nie przewidują takiego gestu, gdyż homilia nie stanowi osobnego obrzędu, ale należy do jednej akcji liturgicznej mszy świętej, która już rozpoczęła się od przeżegnania. Przepisy liturgiczne wyraźnie mówią o konieczności zachowania po homilii krótkiej chwili milczenia, aby w ten sposób pozwolić Słowu Bożemu na działanie w ludzkich sercach i aby sami wierni mogli zastanowić się nad tym, co przed chwilą usłyszeli. Wypada zatem, aby celebrans, skończywszy homilię, wrócił na miejsce przewodniczenia i na chwilę usiadł. Przywoływane tu wiele razy ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego stanowi, że liturgię słowa należy sprawować tak, aby sprzyjała medytacji. Dlatego trzeba unikać jakiegokolwiek pośpiechu, który utrudniałby skupienie. Stosowne są w niej także odpowiednie do poziomu zgromadzenia krótkie chwile milczenia, w których wierni pod wpływem Ducha Świętego mogliby przyjąć słowo sercem i przygotować na nie odpowiedź przez modlitwę. Jeżeli więc za chwilę wierni mają wyznać wiarę, to przez zapewnienie chwili milczenia należy dać im szansę na obudzenie w sobie świadomego aktu przyjęcia wiary, która, jak uczy święty Paweł Apostoł, rodzi się ze słuchania Słowa Bożego.